W aktualnościach dnia pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Witam ojca, witam państwa. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. 8 marca, czyli pojutrze, w poniedziałek, w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu rozprawa z pozwu gminy Tuszów Narodowy przeciw Bartowi Staszewskiemu. Panie prezesie, co to za sprawa? Kojarzymy mniej więcej, ale proszę przypomnieć, o co chodzi i czego dotyczy ten pozew.
To jest sprawa z pozwu gminy Tuszów Narodowy, która została zdaniem tej gminy zniesławiona przez pana Staszewskiego przez to, że on zamieścił na takie zdjęcie na swoich stronach www razem z i na swoich profilach społecznościowych zdjęcie tablicy strefa wolna od LGBT w kilku językach pod znakiem drogowym Tuszów Narodowy, czym wywołał bardzo nieprzychylne reakcje z wielu stron w świecie także. No, to jest ta akcja szersza, to nie tylko dotyczy Tuszowa Narodowego, ale poszczególne podmioty, są poszczególne gminy poszkodowane. No, Reduta Dobrego Imienia wspiera Tuszów Narodowy, a także gminę Niebylec i gminę Zakrzówek, które zostały w ten sam sposób potraktowane przez pana Staszewskiego. No i tutaj dochodzi do pierwszej rozprawy w sprawie z pozwu Tuszowa Narodowego przeciwko panu Staszewskiemu. I to jest rozprawa niejawna, w trybie niejawnym, ponieważ to jest pierwszy etap taki przygotowawczy do tego, żeby rozprawa się odbyła już w formie jawnej. To jest po prostu jest taka prawna procedura. Tutaj sąd wybrał tego rodzaju drogę. A więc nie będzie dziennikarzy na sali, to jest spotkanie tylko stron i sędziego. My to o tym informujemy, dlatego że ważne, żeby opinia publiczna, wszyscy zainteresowani wiedzieli, że ta sprawa wreszcie ruszyła, ponieważ od ponad pół roku trwają te procedury prawne od złożenia do rozpoczęcia. I do tego wszystkiego i to zainteresowanie opinii publicznej jest o tyle istotne, że musi też opinia katolicka, opinia konserwatywna dawać wyraz temu, co myśli o takiej akcji, jak prowadzi pan Bart Staszewski. Też ważne jest, żeby to była opinia spokojna, nie emocjonalna, wyważona, pokazująca rzeczywiste szkody, które ten człowiek w naszej opinii wyrządza polskiej wspólnocie. A jakie to są szkody, to można wyliczyć bardzo prosto, przypominając te wydarzenia polityczne, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku, kiedy ta akcja stała się tak głośna na całym świecie, że nawet ówczesny kandydat, a obecny prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o strefach wolnych od LGBT w Europie, domyślnie w Polsce. No i oczywiście późniejsze akcje na przykład w Parlamencie Europejskim, próba powiązania funduszy dla Polski z tak zwanymi prawami człowieka, rozumianymi w wiadomy sposób. Więc to są ta akcja pana Staszewskiego w naszej opinii wyrządza bardzo poważne szkody wizerunkowi Polski. I to nie tylko chodzi o pieniądze, jak w przypadku tych kwestii unijnych, ale jeżeli głównodowodzący armii amerykańskiej, a wiesz, najważniejsza osoba w NATO, czyli obecny prezydent Biden, ma w głowie takie przeświadczenie, że w Polsce jest apartheid, bo do tego się sprowadza taka tablica, z którą chodzi pan Staszewski, zawiesza pod znakiem drogowym, robi zdjęcie i zamieszcza w internecie, no to znaczy, że Polska jest w bardzo trudnej sytuacji także w NATO. Otóż tablice, które Staszewski zawiesza, to jest jedna tablica, ale wielokrotnie fotografowana w różnych miejscach.
On ją wozi ze sobą, przykręca do znaku z nazwą miejscowości czy gminy i robi sobie zdjęcia.
Tak, robi zdjęcie, potem odkręca, potem dorabia do tego jeszcze jakieś świadectwa jakichś ludzi, którzy rzekomo są poszkodowani w danej miejscowości, czy jakoś świadczą o tym, że tam... No w każdym razie. Ta akcja w oczach mieszkańców Zachodu ma bardzo negatywne skutki dla Polski. Z jakiego powodu? Otóż tablica do złudzenia przypomina urzędową tablicę, w dodatku bardzo podobną do znaków wojskowych, tak jak na przykład zakaz wstępu, też taka żółta tablica z czarnymi literkami, z czarną wódką. I mieszkańcy zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych patrzą na to po pierwsze jako znak urzędowy, który zawiesiła dana miejscowość, bo kojarzą, że to jest znak urzędowy, no to pewnie w Polsce są też takie. A druga sprawa to jest to, że oni patrzą na samo hasło strefa wolna od LGBT na przykład przez pryzmat swoich doświadczeń, jakie mają jako narody. A wszystkie te narody zachodniej Europy, te duże narody zachodniej Europy mają za sobą przeszłość kolonialną. Francja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania. Oni kiedyś władali ludami, które skolonizowali. Przecież tam był apartheid, tam były strefy zakazane dla tubylców. To no, strefa wolna od czarnych czy Hindusów i tak dalej. Więc oni to rozumieją, takie tablice w tym kontekście, że po prostu są w Polsce miejsca, w których nie wolno jakiejś kategorii ludzi wchodzić. Albo że jak wjedzie, to nie, sprawdzają na rogatkach, kto w samochodzie się znajduje. W związku z czym to jest obraz Polski jako kraju apartheidu, segregacji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych oczywiście są żywe doświadczenia segregacji rasowej, gdzie też były strefy tylko dla białych, prawda? Toalety tylko dla białych, toalety dla czarnych i tak dalej, więc a ostatnie przepisy dotyczące segregacji zostały zniesione w latach 70., to 50 lat temu, to jest bardzo krótki okres. W związku z czym Polska przedstawiona jako kraj segregacji i apartheidu przez pana Staszewskiego zaczyna być postrzegana nie tylko przez dotychczasowe przesądy i paradygmaty typu antysemityzm, typu polskie obozy koncentracyjne, ale także to jest uderzenie w wizerunek Polski współczesnej przez pryzmat bardzo modnej i nośnej ideologii, która się pojawiła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jakie są skutki tego działania? Otóż tutaj na antenie Radia Maryja wielokrotnie o tym mówiłem, ale to nigdy dość powtarzać. Mianowicie artykuł 5 traktatu NATO jest ściśle polityczny. On zapewnia wprawdzie pomoc innych krajów NATO krajowi napadniętemu, ale jest nam mowa o tym, że będzie udzielona każda pomoc łącznie z pomocą zbrojną. Tam nie ma automatyzmu. No, na przykład mogą przyszedć w przypadku napaści na któreś z państw członkowskich śpiwory, no bo uznają, że śpiwory są potrzebne. Problem w tym, że nadzór polityczny nad wojskiem w krajach NATO jest oczywisty. To cywile zarządzają wojskiem i takimi decyzjami militarnymi. I żaden polityk nie będzie ryzykował swojej kariery politycznej w obronie kraju, który jest uznawany powszechnie za kraj antysemitów, morderców z Auschwitz, polskich obozów koncentracyjnych i do tego teraz jeszcze apartheidu w stosunku do osób LGBT. Do bardzo głośnych i wpływowych. A więc mamy realne zagrożenie przez tą akcję, gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, że na przykład niektóre kraje, gdzie na przykład te frakcje liberalne są bardzo mocne, odmówią pomocy Polsce. Powiedzą, że nie będą pomagać Polsce, bo to jest kraj właśnie antysemitów, prześladujących LGBT. To jest to realne zagrożenie, dlatego rezultat dobrego imienia tą sprawą się zajmuje, bo jak Państwo wiecie, zawsze ustawiamy kwestię wizerunku Polski w kontekście bezpieczeństwa narodowego. To jest zajmowanie się wizerunkiem Polski, obrona dobrego imienia Polski przez nie tylko przez rezultat, ale przez wszystkich obywateli jest obowiązkiem nie tylko z powodów sentymentalno-patriotycznych, ale także z powodów bardzo prostych dla utrzymania polskiej niepodległości w przypadku agresji. Nie wolno dopuścić do tego, żeby wizerunek Polski zepsuty przez takie osoby jak Bartoszewski spowodował w przyszłości jakiekolwiek zagrożenie pomocy sojuszniczej.
Panie prezydencie, to jest też przedziwne, bo w tym, co robi ten pan, są no, dwa fejki w jednym, fake newsy, czyli dwie nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak strefy wolne od LGBT, tylko od ideologii LGBT, jeżeli już jakieś gminy wprowadzały dokument. A druga rzecz, no nie ma takich tablic. On te tablice sam przygotował, wozi, zmienia i tak dalej. Więc no, ciekawe, że tak łatwo się ludzie i też opinia publiczna i Zachód i świat nabiera na coś takiego. Może chcą się nabrać specjalnie.
To jest dosyć złożony problem wynikający z powierzchowności współczesnej kultury i braku refleksji nad tekstem czy obrazem, który się widzi, ma się przed oczami. To jest raz. No, ta płytkość i powierzchowność wynika po prostu z ogólnej degrengolady umysłowej, tak to nazwijmy. Całych społeczeństw na skutek słabych szkół, mediów, które są nieinformujące, a ustawiające myślenie. No i do tego dochodzi jeszcze oczywiście pewien element, no komponent dezinformacji, która funkcjonuje we współczesnej przestrzeni medialnej i generowana przez rozmaite ośrodki dezinformacyjne. O tym nie będę mówił szerzej, bo to trzeba by cały wywód na ten temat, nie mamy na to czasu. Natomiast warto się skupić na tym aspekcie spłycenia przekazu przez media współczesne i właśnie powielania takich fałszywych informacji o strefach wolnych LGBT. Gdyby to były czasy mediów porządnych, no tak to nazwijmy, takie jak były jeszcze 40 lat temu czy 50 lat temu na Zachodzie, gdzie dziennikarze po prostu odpowiadali za to, co napiszą, no to przede wszystkim dziennikarz piszący o strefach wolnych LGBT, wolnych od LGBT, skontaktowałby się z tymi gminami i zapytał ich, czy oni uchwalili prawo o zakazie wstępu ludzi o skłonnościach LGBT, czy tam homoseksualnych, jakkolwiek to nazwiemy. I wtedy by się dowiedział, że nic takiego. W tej chwili jest jednostronny przekaz pokazujący, że są takie strefy, że one istnieją, podczas gdy naprawdę nie istnieją. To właśnie na tym to polega. Spłycenie pracy, znaczy w ogóle degrengolada pracy dziennikarzy, poleganie na jednostronnych przekazach informacyjnych, bez sprawdzenia u źródła i do tego wszystkiego, wszystko to jest zanurzone właśnie w propagandzie, która ma Polskę spotwarzyć. Dlaczego tak się dzieje? No powtarzam, wracamy do kwestii ośrodków dezinformacyjnych, które chcą Polskę ustawić w pewnym wygodnej dla przeciwników pozycji. Silna Polska w centrum Europy, samorządna, suwerenna, która buduje własną gospodarkę, która ma własną silną armię, która ma własny system informacyjny obrony dobrego imienia, no to jest coś, co nie jest na korzyść rozmaitym grupom, nie tylko państwom, ale także grupom politycznym, grupom wpływu. Więc jesteśmy po prostu w takiej sytuacji. Analogia może nie jest do końca poprawna ze względu także zasadniczo również polityczne i geopolityczne. Natomiast no, Izrael także jest otoczony przez wrogów i potrafi się bronić. I w tym kontekście należało wybrać z Izraela
przykład,
prawda, że oni potrafią się obronić. Rzeczywiście pewne analogie są tutaj, no można zobaczyć takie analogie. Oczywiście wszystkich różnicach i także tym, co Polskę i Izrael dzieli.
Panie prezesie, jeszcze chciałbym zapytać się, no jakie nadzieje związane z tym procesem, który się rozpoczyna w poniedziałek? Czy widzi pan szansę na to, że to, no to, co wydaje się oczywistym i jawnym szkalowaniem dobrego imienia poszczególnych gmin, ale i Polski na arenie międzynarodowej, że to zostanie uznane przez sąd?
Czy sąd, jaki będzie stosunek sądu do tej sprawy, to nie jestem w stanie powiedzieć. To jest jak zawsze w Polsce. Generalnie no, jesteśmy przekonani o słuszności naszej argumentacji. Natomiast ojciec pyta, jakie nadzieje. Otóż ja mam nadzieję przede wszystkim na to, że podczas publicznego procesu w obecności mediów Bart Staszewski będzie musiał powiedzieć, dlaczego to robi. Dlaczego to robi? Tak, będzie musiał przedstawić swoją argumentację. I to już jest ta różnica, że mówienie w sądzie, a mówienie do mediów to jest zasadnicza różnica w artykułowaniu tego, co ma się do powiedzenia, dlatego że czym innym jest medialny bełkot, a czym innym jest powiedzenie o motywach działania i krycie się w tym momencie za działalnością artystyczną albo za jakimiś mgławicowymi opowieściami o tym, że skoro jest uchwała promująca wartości prorodzinne, to znaczy, że tutaj jest zakaz wstępu dla osób homoseksualnych, no to jest oczywisty absurd. Nie można w ten sposób, chyba że ktoś jest, no, nie myśli logicznie, ale ta różnica powoduje, że opinia publiczna będzie się mogła dowiedzieć o rzeczywistych intencjach pana Barta Staszewskiego. I to powinno pokazać sądowi także, jakby dać te przesłanki do sprawiedliwego rozsądzenia tej sprawy.
Będziemy oczywiście sprawę śledzić i informować państwa. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie prezesie.
Dziękuję, ojcze, dziękuję państwu.
Z panem Bogiem, pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, był naszym gościem.